Kilkanaście dni temu przez publikatory ekonomiczne przeszła informacja, że wskazano firmę Ursus Bus, a właściwie konsorcjum skupione wokół tej firmy, jako przyszłych producentów polskiego autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym. I w tym momencie warto przypomnieć, że w tym samym projekcie miasto Siedlce i nasze miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne też bierze w pewien sposób udział i jakoś dokłada cegiełkę do tego, jak ten przyszły polski elektryczny autobus miejski ma wyglądać, dlatego że 2 lata temu Siedlce razem bodajże z 40 czy 40 kilkoma miastami podpisały list intencyjny w sprawie właśnie współpracy przy projektowaniu czy przy określaniu wymogów na ten właśnie przyszły pojazd. To jest dobra okazja, żeby przypomnieć tą całą historię, zwłaszcza że faktycznie zgodnie z zapowiedziami siedleckie MPK w tym określaniu wymagań brało udział. Jak to właściwie wyglądało? Był 2 lata temu ten list intencyjny i co się działo potem?
Tak, rzeczywiście troszkę to trwa, ale historia polega na tym, że rzeczywiście na początku 2017 roku miasto Siedlce wespół z operatorem, czyli Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, podpisało list intencyjny i od tego czasu rozpoczęły się pod przewodnictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest podmiotem zamawiającym do całego projektu, prace nad stworzeniem opisu i dokumentacji technicznej autobusu elektrycznego, który będzie zakupiony właśnie w ramach NCBR-u, ale warunek jest taki, że ten pojazd, są to środki na opracowanie takiej dokumentacji też pochodzące z funduszy unijnych, warunkiem jest to, że ten pojazd ma być innowacyjny. No i właśnie miasto Siedlce przystąpiło do tego projektu wespół na początku z 46 innymi miastami. Obecnie na Placu Boju zostało troszkę ponad 30 miast, które nadal czynnie uczestniczą i są zainteresowane dalszymi zakupami. My złożyliśmy deklarację i chęć zakupu czy pozyskania 10 autobusów, o ile znajdą się fundusze, znajdzie się dofinansowanie w momencie ich finalnego zakupu.
Czego chcemy od autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym? Autobus no to autobus. No, musi mieć ileś miejsc, musi mieć ileś drzwi, musi się mieścić na ulicach. Powinien być w miarę energooszczędny i łatwy w naprawie. Czego jeszcze chcieć? Jakiego rodzaju wymogi Państwo ze swojej strony podczas tych prac zgłosili, postawili, czego oczekują?
Chcemy, żeby przede wszystkim ten autobus był jak najmniej kosztotwórczy, właśnie żeby ta jego eksploatacja była tańsza, żeby była bezproblemowa, co jest ważne, bo to są nowe technologie, to są bardzo nowoczesne rozwiązania, z którymi przewoźnicy będą musieli się zmierzyć, więc też mówimy o tym, żebyśmy nadążali za myślą technologiczną. Chcemy, żeby to był autobus bezpieczny dla pasażerów, bo cóż, to jest jeden z pierwszych punktów, którymi się kierujemy, wykonując swoją robotę. Ale przede wszystkim chcemy, żeby no, ten autobus był tańszy.
Jak wyglądały te prace w praktyce? Rozumiem, że to były jakieś spotkania grup roboczych, ale nie wiem, czy to było co kwartał, co miesiąc i co właściwie Państwo wtedy robili? Była jakaś lista, że ma mieć tyle drzwi albo w takim tempie się ładować do jakiejś tam pojemności? Gdyby tak troszeczkę tej całej kuchni roboczej, jak wyglądało właśnie to określanie przyszłego kształtu tego pojazdu?
Tak, więc rzeczywiście te prace miały charakter takich spotkań roboczych, takich konsultacji, takiej burzy mózgów przedstawicieli większości miast będących członkami porozumienia. I rzeczywiście wypracowywaliśmy taką specyfikację, taki opis pojazdu kompromisową. Prace trwały pod okiem i pod nadzorem pracowników NCBR, którzy no, wiedli prym, byli doskonale przygotowani, mieli nowe pomysły, nowe technologie, nad którymi my dyskutowaliśmy. Rzeczywiście spotykaliśmy się mniej więcej w cyklach kwartalnych i polegało to na tym, że no właśnie był konkretny temat, konkretne zagadnienie do rozpracowania typu no choćby właśnie pojemność zestawu baterii czy sposób napędu, co będzie lepsze, jak rozwiązać sposób ładowania czy źródła napędu, jakie przyjąć kryteria oceny później tego. Specjaliści nad tym dyskutowali, były osoby, były miasta, które już posiadają autobusy elektryczne, więc oni byli bardziej doświadczeni, wiedli prym. My słuchaliśmy z przyjemnością. Oni dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Były pytania, były zapraszane na spotkania osoby, fachowcy z firm, które zajmują się produkcją elementów napędów, czy elementów ładowania, czy elementów baterii, którzy też informowali na temat możliwości, czy nowoczesnych rozwiązań i często studzili nasze zapędy w naszych pomysłach.
Wspomniał Pan, że to ma być pojazd innowacyjny, czyli no lepszy od tego, co już jest w tym momencie dostępne na rynku, no ale z drugiej strony to jest projekt, który ma określony harmonogram, który ma się skończyć wdrożeniem, więc tutaj nie można za bardzo bujać w obłokach i stawiać wymagań z tak zwanego kosmosu, więc na czym się skończyło? I druga sprawa, skoro było to kilkadziesiąt miast, czy można pogodzić wymogi? Bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jest miasto, które ma jakąś starówkę z ciasnymi uliczkami i wymaga autobusu mniejszego, który można na przykład częściej ładować, a są miasta rozległe w terenie, gdzie mają autobusy na dłuższych trasach i potrzebują większych. Czy to się dało pogodzić i zrobić jakiś taki wspólny zestaw wymagań?
Więc tak, zacznę od tyłu, od drugiej części. Tak, było bardzo trudno pogodzić wszystkie pomysły i wszystkie wymagania, ale zostało to tak zapisane w taki sposób, że jest jakaś myśl przewodnia, wiodąca, powiedzmy minimalny pakiet, który taki autobus musi spełnić, czy producent produkując musi spełnić. Natomiast istnieje możliwość już pod potrzeby każdego z przewoźników indywidualnego dopasowania, czy zwiększenia, czy rozszerzenia właśnie rozwiązań technicznych pod konkretne potrzeby. Między innymi chociażby pojemność zestawu baterii, zestawu akumulatorów. Jest określony jakiś minimalny próg, który ten autobus musi spełniać. Natomiast jeśli miasta będą życzyły sobie, żeby no, były to większe pakiety, to będzie musiała istnieć możliwość takiej większej zabudowy pod konkretne zamówienie konkretnego miasta. Więc było to takie rozwiązanie kompromisowe, gdzie no wszyscy powinni być zadowoleni i każdy będzie miał tą możliwość, żeby indywidualnie już ten pojazd sobie skonfigurować, dopasować. Trzeba powiedzieć o tym, że w różnych miastach są różne systemy biletowe czy różne urządzenia stosowane choćby do informacji pasażerskiej i to też trzeba było przewidzieć, rozwiązać. Po prostu autobus będzie przygotowany na tyle uniwersalnie, żeby indywidualnie choćby istniejące w różnych miastach kasowniki mogły funkcjonować. Te niezbędne, minimalne warunki muszą być spełnione, a już konkretne preferencje będą ustalane indywidualnie w momencie produkcji auta dla konkretnego miasta. Natomiast co do innowacyjności i tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań, to właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postawiło sobie za cel taki warunek, że to musi być pojazd nieistniejący obecnie na rynku. Jest wielu producentów autobusów elektrycznych, ale ten pojazd miał się wyróżniać kilkoma cechami, które będą nowoczesne. Przede wszystkim dwie takie cechy postawiono i myślę, że będą zrealizowane. Mianowicie autobus elektryczny będzie częściowo autonomiczny. To znaczy przyjęto za kryterium europejską klasyfikację SAE autonomiczności i autobus zamawiany przez Narodowe Centrum będzie musiał posiadać trzeci poziom autonomiczności. To znaczy nadal zawsze będzie tam kierowca, ale ten autobus, podam przykład na konkretnie, będzie mógł częściowo być odciążony kierowca. Na przykład przy wjechaniu na teren zajezdni kierowca może zająć się wypełnianiem karty, czy rozpisywać rozkład jazdy, czy no, innymi rzeczami, a auto podjedzie samo na przykład do tankowania, czy znajdzie swoje miejsce na placu, jeśli będzie oznaczone, odpowiednio zaparkuje, czy będzie mogło samo podjechać pod stację naprawy, czy wyjechać z warsztatu i być odstawione na swoje miejsce. To jest ten trzeci poziom autonomiczności, gdy kierowca musi być w pojeździe, ale jest zwolniony z wielu dodatkowych operacji. Będzie to mogło również dotyczyć takich przypadków, gdy auto jedzie w długim korku, w ruchu ulicznym i kierowca wie, że nie będzie żadnej zmiany pasa ruchu czy zmiany kierunku jazdy i auto za chwileczkę będzie mogło wjechać do zatoki. Wtedy auto będzie mogło samodzielnie wjechać do tej zatoki przystankowej i wyjechać z niej. Kierowca zyskuje, oczywiście musi pilnować, musi kontrolować, ma możliwość w każdej chwili reakcji, ale no, ma tą chwilę dla siebie, może być to chwilą odpoczynku. A druga cecha jest bardziej skomplikowana, polegająca na tym, że auto musi być tak skonstruowane, żeby umożliwiać w każdym dowolnym momencie w trakcie eksploatacji wymianę źródeł zasilania, jeśli po kilku latach okażą się, czy powstaną na rynku bardziej efektywne. To znaczy, jeśli auto będzie wyposażone w akumulatory, zakładamy, no teraz są wszystkie litowo-jonowe, ale jeśli pojawią się nowe technologie, to układ konstrukcyjny będzie musiał umożliwiać zamontowanie innych akumulatorów, bądź nawet wymianę zestawu baterii litowo-jonowych, bez wnikania jakiego rodzaju, na przykład na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Więc ta innowacyjność jest już bardzo mocno, w tym akurat konkretnym przypadku, bardzo zaawansowana, bo to są no, całkowicie dwa różne źródła zasilania.
Jest teraz ten kontrakt, producent się zabiera do projektowania. I co dalej? Pamiętam, że w tym liście intencyjnym była mowa, że ci, którzy brali udział w opracowywaniu wymagań, będą też mogli zweryfikować to, co producenci zrobią, czyli po prostu przetestować prototypy. Kiedy można się spodziewać, że coś takiego będzie przedstawione? No i czy na przykład siece są brane pod uwagę właśnie jako takie poletko doświadczalne?
Tak, jesteśmy, z tej racji, że uczestniczymy, jesteśmy wpisani w harmonogram testów. Pierwszy etap testów będzie prowadzony przez samo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które już na początku przyszłego roku powinno otrzymać po jednym pojeździe testowym, bo trzeba powiedzieć, że pojazdy będą produkowane w trzech rodzajach długości, czyli około 10 metrów, około 12 metrów i przegubowe 18-metrowe. I Narodowe Centrum pewnie na początku przyszłego roku otrzyma już do testów wykonywanych samodzielnie wespół z Instytutem Transportu Samochodowego po jednej sztuce z każdej długości pojazdów i te testy będą zamknięte, miasta nie będą w tym uczestniczyły. Jeśli przejdą pozytywnie tę fazę, zostanie uruchomiona produkcja kilku kolejnych egzemplarzy testowych, potencjalnie uwzględniające poprawki, które wyjdą w czasie i będą te pojazdy już skierowane do konkretnych miast. Nie umiem powiedzieć, bo to jest wszystko płynne, wszystko ruchome, kiedy możemy spodziewać się pierwszego testowego autobusu w Siedlcach, ale myślę, że na przełomie 2021, może 2022 powinniśmy w Siedlcach już jeździć i właśnie testować już na liniach.
Jaka jest wizja Siedlec, jeśli chodzi o używanie autobusów elektrycznych? Na jakich liniach? Po centrum, czy między osiedlami? Czy Państwo już na tyle dokładnie planują tą przyszłość, żeby wiedzieć, gdzie będą, w jaki sposób takiego pojazdu używać?
Tak, warunkiem uczestnictwa w programie było wstępne deklaracje, wstępne określenie założeń co do wielkości autobusów i co do ich ilości i określenie linii, na których będą te pojazdy użytkowane. Problemem czy jakimś ograniczeniem jest zasięg w kilometrach jazdy takiego pojazdu. Pojazdy elektryczne zdecydowanie lepiej sprawdzać będą się na liniach typowo miejskich, no choćby ze względu na ciężki ruch uliczny i ciasne ulice, ale w taki sposób ukształtowane linie, żeby mogły rozpoczynać bądź kończyć swój bieg w pobliżu punktów doładowania. Na przykład idealną linią, od której chcielibyśmy w Siedlcach rozpocząć eksploatację pojazdów elektrycznych, czy na której z pewnością będziemy testować, jeśli będzie prototyp, jest linia 18, która zaczyna się i kończy na terenie zajezdni, gdzie można w każdej chwili, choćby no kilkadziesiąt czy przysłowiową godzinę przerwy, ładować akumulatory, żeby wydłużyć zasięg. Podobnie bierzemy pod uwagę linie 3, linie 4, które krążą po mieście i też są dosyć obciążone i jeżdżą przez ścisłe centrum, też idealnie wpisują się w projekt elektrycznych pojazdów miejskich. przebieg autobusu elektrycznego zależy od pojemności baterii. Można zaprojektować czy już zamówić autobus, który będzie miał bardzo duży przebieg, ale wiąże się to z ograniczeniami pojemności pasażerów. Każde zwiększenie pojemności o 10, o 20 czy o 50 kWh wydłuża przebieg pojazdu o 10, 20 czy 30 km,
ale masa
właśnie należy sobie zdać sprawę, że przykładowo 27 kWh pojemności baterii, które pozwala przejechać w warunkach miejskich około 15 km, waży około 280 kg. Więc zwiększenie o kolejne 15 czy 20 czy 50 km to są już setki kilogramów bądź bliżej tony. Więc należy to tak rozwiązać, żeby te pojazdy albo po wykonaniu szczytu porannego czy południowego zjeżdżały na teren zajezdni, czy na pętli była ładowarka, a w zastępstwie wyjeżdżały inne pojazdy. Jest to też proces właśnie przeorganizowania komunikacji i dostosowania pod względem ładowania.
Jak to jest z kosztem tego? Bo pamiętam, kiedy był ten list intencyjny, to przy ówczesnych cenach, ofercie rynkowej i poziomie technologicznym mówiło się tak w pewnym uproszczeniu, że pojazd elektryczny kosztuje dwa razy tyle, co spalinowy. Postęp techniczny nie stoi w miejscu, czy to tanieje, albo jest szansa, że stanieje do czasu, kiedy my się będziemy na takie zakupy wybierać?
Niestety postęp jest, ale chyba w dziedzinie rozwiązań napędów, silników, układów sterowania, elektroniki, natomiast w zakresie zwiększenia pojemności czy wydajności zestawów baterii troszkę jakby się to zatrzymało. Największym kosztem w takim autobusie elektrycznym są niestety baterie. Koszt autobusu elektrycznego w porównaniu do tradycyjnego spalinowego diesla Euro 6 znacząco przekracza dwukrotność ceny. Ale należy sobie zdać sprawę, że do tego należy doliczyć koszty wybudowania ładowarek, do przystosowania infrastruktury na terenie zajezdni czy na pętlach do umiejscowienia ładowarek. To jest koszt zwiększenia mocy, doprowadzenia nowych linii energetycznych, postawienia transformatorów, bo to są bardzo duże moce prądu wykorzystywane do ładowania. Dodatkowo dochodzą koszty związane z infrastrukturą naprawczą, przeszkoleniami mechaników, elektryków. Więc w sumie szacuje się, że w wartościach netto jest to co najmniej 2,5-krotność w stosunku do zwykłego oleju napędowego.
Czy to się w takim razie opłaci, biorąc pod uwagę przewidywany czas życia takiego pojazdu? Albo się to jakoś w miarę wyrówna, no bo mniej trzeba przy takim pojeździe robić. Nie mamy tej skrzyni biegów czy jakichś innych mechanizmów, które są w autobusie spalinowym. Może pewne rzeczy się rzadziej przegląda. Za ten prąd może też się przez te 15 czy 20 lat zapłaci mniej niż za to paliwo. No ale to trzeba sobie właśnie zebrać wszystko razem. No i pytanie jest takie, czy wyjdzie na to samo, czy mamy się godzić z tym, że czyste powietrze będzie kosztowało drożej.
Przy dzisiejszych relacjach ceny zakupu, cen akumulatorów i ceny dostosowania to są szacunki, bo nikt tak długo jeszcze nie eksploatuje pojazdów. Właśnie oszczędności związane z tańszą energią elektryczną w stosunku do paliwa tradycyjnego pozwolą po okresie około 15 lat już zarabiać na takim autobusie. Jest to dosyć długo, ale to jest przy dzisiejszych realiach cenowych związanych przede wszystkim z ceną baterii. Oczekuje rynek, wszyscy oczekują, że ceny baterii będą spadać. Mówi się o tym już od kilku lat. Są oczywiście delikatne spadki, ale nie tak wielkie, jakbyśmy oczekiwali. Mamy nadzieję, że właśnie rozwój nowych technologii, rozwój nowych źródeł zasilania pozwoli na to, że te pojazdy będą generowały szybciej już oszczędności w stosunku do diesli.
To czekamy w takim razie na to, co nam producent wyprodukuje i z niecierpliwością na to, aż się pojawi na testach i jak to się będzie tym jeździło. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.